HLSL. Programowanie GPU. 1 lipca 2008. Dzisiejsze karty graficzne wyposażone są standardowo w jednostkę obliczeniową, którą programujemy w podobny sposób jak pierwsze komputery. Tworzymy do nich niewielkie programy, zwane shaderami, które sterują pracą GPU, Graphics Processing Unit. Program cieniujący informuje kartę graficzną, jakie operacje mają zostać wykonane na przetwarzanej geometrii, wierzchołkach i pikselach. Naszym celem jest utworzenie aplikacji, która wyświetli trójwymiarowy imbryk rys. 1. Wyjątkowość aplikacji będzie polegała na tym, że rzutowanie wierzchołków z przestrzeni 3D na płaski ekran 2D przeprowadzimy za pomocą programowalnego potoku renderowania. Program cieniujący oprócz transformacji wierzchołków będzie im przypisywał ustalony kolor. Gotowy projekt aplikacji znajduje się na płycie CD/DVD PC World S. 126092. Dlaczego stosujemy shader? Funkcja cieniowania pikseli i wierzchołków pojawiła się wraz z 8 wersją DirectX. Od niedawna, wraz z premierą DirectX 10, jest możliwe także cieniowanie geometrii na poziomie primitives. Shadery wprowadzono, ponieważ twórcy aplikacji stale żądali większej elastyczności i swobody w programowaniu kart graficznych. Do 2001 roku programista mógł wykonywać tylko te operacje związane z przetwarzaniem wierzchołków i pikseli, które zostały zaimplementowane w ramach bibliotek DirectX i OpenGL. Te ograniczenia nie pozwalały korzystać z wizualnych efektów dziś stosowanych w wielu grach, m.in. wszędobylskiego postrenderingu, dynamicznego oświetlenia czy cieniowania kreskówkowego. Potok renderowania pracujący na starych zasadach nazywamy stałym Fixed Function Pipeline, bo pozwala stosować tylko zdefiniowane wcześniej operacje, konfigurowalne w niewielkim zakresie. Obecnie, po wprowadzeniu programowalnego potoku renderowania, to programista jest odpowiedzialny za napisanie kodu, który będzie sterował pracą karty graficznej i tylko od niego zależy, jak będą przetwarzane wierzchołki i piksele. Za pomocą shaderów można przejąć pełną kontrolę nad generowaniem obrazu i mieć całkowity wpływ na kolor każdego wyświetlanego piksela. W DirectX 9 potoki renderowania stały i programowalny są dostępne równolegle. Tworząc aplikację, decydujesz, którego z nich chcesz używać. W nowym DirectX 10 korzysta się wyłącznie z potoku programowalnego S. 126093 jednostka Vertex Shader. Zadaniem jednostki Vertex Shader jest przetwarzanie informacji opisujących wierzchołki i manipulowanie nimi. Dla każdego wierzchołka wykonywany jest ten sam program cieniujący, co oznacza, że każdy wierzchołek jest przetwarzany w identyczny sposób aż do momentu, gdy shader zostanie wymieniony na inny. Jednostka cieniująca otrzymuje dane od aplikacji, ale musi znać ich format, aby móc je poprawnie odczytać. Wierzchołki najczęściej są przesyłane za pośrednictwem buforów wierzchołków, które można umieszczać w pamięci systemowej lub wideo. Natomiast zmienne pomocnicze w postaci wektorów wartości skalarnych, stałych i macierzy są dostarczane do programu cieniującego za pomocą tablicy stałych. Wszystkie dane trafiają do rejestrów jednostki cieniującej, które na poziomie języka HLSL zostają przed użytkownikiem ukryte. Możesz jednak do nich sięgnąć. Jeżeli zdecydujesz się na stosowanie wstawek assemblerowych, piszesz wówczas niskopoziomowy kod, operując bezpośrednio na rejestrach. Jednostka Vertex Shader transformuje wierzchołek z trójwymiarowego układu współrzędnych do znormalizowanego dwuwymiarowego układu współrzędnych urządzenia. Współrzędne wierzchołka zostają przekształcone z postaci X, Y, Z na postać X, Y, gdzie wartość nowych współrzędnych leży w przedziale. Na kolejnym etapie potoku renderowania, już po wyjściu z jednostki cieniowania, współrzędne zostaną zmapowane na rozdzielczość okna widoku, pokrywającego najczęściej cały ekran. Obcięta współrzędna zostaje odwzorowana na przedział ampersand LT średnik 0,1 ampersand GT i służy m.in. do określenia widoczności pikseli i obliczenia zamglenia w wypadku zastosowania mgły pikselowej. Następnie zostaje przeniesiona do fizycznego przedziału bufora głębokości i zapisana w pamięci karty graficznej. Wierzchołek może mieć wiele właściwości: pozycję, kolor, wektor normalny, współrzędne tekstury, wagi mieszania i jeszcze kilka innych. Wszystkie te informacje możesz ładować do jednostki cieniującej, modyfikować, łączyć, a nawet obliczać na nowo. Jedyną wymaganą właściwością wierzchołka, która bezwzględnie musi zostać wysłana, jest pozycja w przestrzeni 3D. Reszta właściwości jest opcjonalna. Jako informacje wyjściowe jednostka cieniująca zwraca pozycję, kolor wierzchołka, stopień zamglenia, rozmiar punktu i współrzędne tekstury. Oczywiście, Podobnie jak na wejściu, jedyną obowiązkową informacją jest pozycja. W naszej aplikacji do jednostki cieniującej będziemy ładować położenie wierzchołka w przestrzeni 3D, a zwracać jego pozycję po rzutowaniu oraz kolor. Program cieniujący. Po krótkim teoretycznym wstępie przejdźmy do najciekawszego, czyli do zastosowań. Poniżej w listingu znajduje się kod shadera, którego użyjemy w aplikacji. Na pierwszy rzut oko wygląda jak zwyczajny program C++, ale rządzi się nieco innymi prawami. Kod HLSL można tworzyć bezpośrednio w kodzie programu, zapisując go jako łańcuch znaków. Nie jest to jednak najlepsze rozwiązanie. O wiele wygodniej jest przechowywać programy cieniujące w osobnych plikach. W najprostszej postaci może to być plik tekstowy, który utworzysz za pomocą systemowego notatnika. W naszym wypadku nazywa się shader.txt. Na początku programu znajduje się definicja dwóch zmiennych globalnych. Pierwsza, scenariusz ProMatrix, przechowuje macierz stanowiącą kombinację trzech podstawowych macierzy transformacji, sceny, widoku i projekcji. Użyjemy jej do przetransformowania wierzchołków. Kolejna zmienna to color. W niej zapiszemy kolor wierzchołka. Następnie są zdefiniowane dwie struktury wSinput i wSoutput. Opisują odpowiednio format danych wysyłany do jednostki cieniującej i format danych przez nią zwracany. Dalej znajduje się ciało funkcji VS podkreśleni między innymi, która dla tego shadera jest główną funkcją cieniująca. Jej nazwę można wybrać samodzielnie. Funkcja definiuje strukturę typu wSoutput i oblicza jej poszczególne pola, po czym zwraca do potoku renderowania. Natomiast mul jest wbudowaną funkcją języka HLSL. Mnoży podany wektor przez macierz. / połączona macierz sceny, widoku i projekcji. Matrix scenę wie w ProMatrix. / kolor, który zostanie przypisany wierzchołkom. Vector color. / struktura danych wejściowych VS. Struct Sinput. Vector position. Position. Średnik. / struktura danych wyjściowych VS. Struct Soutput. Vector position. Position. Vector diffuse. Color. Średnik. / główna funkcja cieniująca wierzchołki. Soutput VS podkreślenie ma i w Sinput input. / struktura, którą zwrócimy do potoku renderowania. Soutput output równe Soutput 0. / przemnożenie wierzchołka przez macierz. Rzutowanie. Output.position równe mulinput.position scenę wie w ProMatrix / ukreślenie koloru wierzchołka output.diffuse równe color / zwrócenie struktury return output S 126095 kompilacja programu cieniującego. Aby kompilacja programu cieniującego odbywała się w miarę sprawnie, przygotowaliśmy funkcję utworzy vertex shader. Pobiera ona nazwę pliku zawierającego kod programu cieniującego, wskaźnik na interfejs tablicy stałych i wskaźnik na interfejs urządzenia renderującego. Jeżeli jej działanie przebiegnie pomyślnie, zwracaną wartością jest adres interfejsu i direct3 vertex shader 9, który w direct3d reprezentuje program cieniujący wierzchołki. Do kompilacji programu używamy funkcji d3xcompileshader.fl z biblioteki narzędziowej d3dx. Przyjmuje ona kilka parametrów. Pierwszy to nazwa pliku zwierającego kod shadera, kolejne dwa są w tym wypadku nieistotne. W czwartym podaj nazwę głównej funkcji programu cieniującego. W kolejnym parametrze określę wersję języka cieniowania. Wybraliśmy profil VS podkreślenie 1 podkreślenie 1, co oznacza, że program cieniujący zostanie skompilowany zgodnie z pierwszą implementacją języka cieniowania wierzchołków. Aktualnie używając DirectX 10 można stosować profil VS podkreślenie 4 podkreślenie 0. Kolejny parametr d3dxshader_debug oznacza, że kompilator wygeneruje w kodzie shadera informacje ułatwiające jego debugowanie. Następnie podaj adres zmiennej compilers. Zostanie w niej zapisany adres bufora przechowującego skompilowany kod shadera. W kolejnym parametrze podaj adres zmiennej wskaźnikowej, w której zostanie zapisany adres bufora przechowującego łańcuch znaków opisujący błędy kompilacji. Jeżeli kompilacja przebiegnie pomyślnie, zmienna errormsk będzie zawierała wartość 0 pusty wskaźnik. W ostatnim parametrze podaj zmienną, w której zostanie zapisany adres tablicy stałych, powiązanej z shaderem. Po zakończeniu kompilacji możesz za pomocą funkcji CAT Vertex Shader Interfejsu i Direct3DWC9 utworzyć obiekt reprezentujący program jednostki Vertex Shader. Skompilowany kod shadera nie jest już w tym momencie potrzebny, dlatego zwolnij bufor compilers, wywołując dla niego metodę release. I Direct3D Vertex Shader 9 gwiazdka utworzy Vertex Shader. Har gwiazdka nazwa pliku. I d3xconstantTable gwiazdka gwiazdka constTable. I Direct3DWC9 gwiazdka devis. / zmienne wskaźnikowe na obiekt VS skompilowany. / kod shadera oraz błędy kompilacji. I Direct3D Vertex Shader 9 gwiazdka VS równe 0. I d3xbuffer gwiazdka compilers równe 0. I d3xbuffer gwiazdka errormsk równe 0. HRS ULT result równe D 3 D podkreślenie około result równe D 3 compiles header from file nazwa pliku 0 0 VS podkreślenie między innymi VS podkreślenie 1 podkreślenie 1 D 3DXS HDR podkreślenie DEBUG ampersand compilets ampersand errormsk const table if errormsk / jeżeli wystąpiły jakieś błędy kompilacji /obiekt errormsk zawiera ich opis w postaci / łańcucha znaków errormsk większe release return 0 / utworzenie z hadera wierzchołków devis zwiększać strat vertex header word gwiazdka compilets większe get buffer pointer ampersand vs compilets większe release return vs tablica stałych. Z każdym z headerem powiązana jest tablica stałych, w której przechowuje się zmienne programu cieniującego. Możesz odnosić się do niej przez interfejs id3xConstantTable, stanowiącego element biblioteki d3dx i za jego pomocą z poziomu aplikacji direct3d ustawiać wartość zmiennych w kodzie programu HLSL. Proces ten odbywa się dwuetapowo. Najpierw za pomocą funkcji getConstantPyname pobierasz uchwyt zmiennej. Wymaga ona określenia dwóch parametrów. W pierwszym podaj 0. Jeżeli odnosisz się do zmiennej najwyższego poziomu lub uchwyt struktury, która daną zmienną przechowuje. W naszym przykładzie zmienne ColorisCNVF ProiMatrix są globalnymi zmiennymi najwyższego poziomu. W drugim parametrze podaj nazwę zmiennej. Drugi etap to ustawienie wartości zmiennej. Służy do tego funkcja setVector. Jeżeli chcesz zmodyfikować zmienną wektorową lub funkcja setMatrix, gdy modyfikujesz zmienną macierzową, obie funkcje przyjmują trzy parametry. W pierwszych dwóch podajesz interfejs urządzenia renderującego oraz uchwyt ustawianej zmiennej programu HLSL. Natomiast w trzecim wskaźnik na zapisywaną wartość. Poniżej znajduje się kod funkcji ustaw stalevs i ustaw macierzyws, które w naszej aplikacji modyfikują zmienne programu HLSL. Kiedy tablica stałych przestanie być potrzebna, należy ją zwolnić, używając metody relase. Void ustaw stalevs void. Ctolor hunt równe. Ctconst table większe get constant pyname 0. Ctolor. D 3DX VECTOR 4 color gret gren gblue 0.0 F / RGBA const table większe set vector gdewice color hunt ampersand color void ustaw macierze w swoid gwiew proimatrix hunt równe const table większe get constant pyname 0 scenę gwiew proimatrix const table większe set matrix gdewice gwiew proimatrix hunt ampersand gwiew proimatrix S 2.126.097 deklaracja wierzchołka. Posługując się stałym potokiem renderowania, format wierzchołka opisuje się za pomocą odpowiednich flag FVF Flexible Vertex Format. W wypadku potoku programowalnego wierzchołek może liczyć wiele elementów, których nie da się opisać za pomocą flag FVF. Dlatego korzystając z jednostki cieniującej, format wierzchołka opisz za pomocą tzw. deklaracji wierzchołka. Jej przygotowanie rozpocznij od utworzenia tablicy struktur D 3DVERTXLMNT9. Każda z nich składa się z 6 pól. Typ EDFSTRUCT D 3DVERTXLMNT9 WordStream WordOffset ByteType ByteMethod ByteUsage ByteUsageIndex D 3DVERTXLMNT9 Gwiazdka LPD 3DVERTXLMNT9 Pole streamu określa strumień, z którym element wierzchołka zostanie powiązany. Można korzystać maksymalnie z 16 strumieni o indeksach od 0 do 15. Pole offset opisuje przesunięcie elementu w bajtach od początku struktury wierzchołka. Na wielkość przesunięcia ma wpływ rozmiar poszczególnych elementów wierzchołka. Jeżeli pierwszym elementem jest na przykład pozycja, składająca się z trzech zmiennych typów load 4 bajty, drugi element będzie przesunięty o 12 bajtów. Pole type określa typ danych, na przykład D. 3DDCLTYPE podkreślenie FLOAT3 oznacza trójelementowy wektor złożony z wartości typu float. Pole method związane jest z pracą generatora tworzącego obiekty wyższego rzędu. W tym polu najczęściej podaje się wartość D. 3DDCLMTHOD podkreślenie default. Pole usage określa planowane wykorzystanie elementu wierzchołka, to znaczy, czy zostanie użyty jako pozycja normalna, kolor i tym podobne. W ostatnim polu usage index podaj indeks elementu. Służy do identyfikacji elementów wierzchołka tego samego typu. Najczęściej jest wykorzystywane przy podawaniu kilku zestawów współrzędnych tekstury. Po zdefiniowaniu tablicy opisującej deklarację wierzchołka użyj funkcji createVertexDeclaration do utworzenia obiektu deklaracji. W pierwszym parametrze podaj adres zdefiniowanej tablicy, a w drugim adres zmiennej, w której zostanie zapisany wskaźnik na interfejs iDirect3VertexDeclaration9. Następnie utworzoną deklarację aktywuj funkcją setVertexDeclaration. Void ustaw deklarację w swoid. D 3DVERTXLMNT9DEC równe 00D 3DDECLTYPE podkreślenie FLOAT 3D 3DDECLMTHOD podkreślenie default D 3DDECLUSAGE podkreślenie POSITION 0 D 3DDECL podkreślenie END średnik gdewice większe CAT vertex declaration dec ampersand gw declaration gdewice większe set vertex declaration gw declaration S 2.126.098 włączanie schadera. Włączenie utworzonego schadera i przetwarzanie za jego pomocą wierzchołków jest już bardzo proste. Wystarczy wywołać metodę setVertexHader, podając jako parametr adres interfejsu i direct3vertexHader 9. Musisz także przed zakończeniem pracy aplikacji zwolnić zarówno deklarację wierzchołka, jak i sam shader, wywołując dla nich metodę release. Gdewice większe setVertexHader w schader.